Radio Kraków.
Dzień dobry, jesteśmy w już powiększonym składzie. Zakładamy słuchawki, ale powiem wam, że nie musicie mieć tych słuchawek, jeśli wam nie są do niczego potrzebne. Jeśli chcecie, to możecie jak w wielkiej grze w tych słuchawkach siedzieć albo w familiadzie, czekając na pytania. Są z nami już Paulina Kondrak, Stanisław Linowski oraz Przemysław Przestrzelski. Najtrudniejsze do wymówienia imię i nazwisko w radiu. Dzień dobry wam.
Cześć.
Dzień dobry.
Krzyżki.
Dzień dobry, ja nie będę miała słuchawek, bo nie mam.
No i
słyszymy się.
Słyszymy się
tak,
nawzajem.
Tak, was też słyszę, bardzo jest miło słyszeć.
Więc jest spoko. Słuchajcie, spotykamy się tutaj przede wszystkim ze względu na nadchodzącą premierę spektaklu, który nazywa się Opera za 3 grosze. To nie jest obcy pewnie i słuchaczom tytuł, ale tekst, no nie jest to świeżynka, mimo że pewnie najbardziej znany niemiecki tekst dramatyczny, tak przynajmniej też piszą. Powiedzcie mi, po co dzisiaj wystawiać Operę za 3 grosze, jak ją przeczytaliście dzisiaj, w 2022 roku pewnie jeszcze ją przeczytaliście, to powiedzcie, jak pomyśleliście, że o czym to jest i po co to dzisiaj w ogóle wystawiać? Taką ramotkę. Kto jest odważny?
Znaczy ja mogę zacząć i to może tak na sam początek
tylko... To jest głos Stanisława Linowskiego, tylko wszystkim. Państwu powiem.
Że wszystko to, o czym będziemy mówić, znaczy wszystko to, gdzie ta opera nas zaprowadzi, jest na razie jeszcze tylko wyobrażeniem, bo jesteśmy w próbach, więc też nie do końca wiemy, jak to finalnie wyjdzie. Ale jeżeli chodzi o sam tekst, to ja muszę się przyznać, że czytałem go pierwszy raz przy okazji właśnie tej współpracy z Erzanem. Wcześniej te piosenki gdzieś były, gdzieś mi tak migotały przez życie w szkole teatralnej, były egzaminy, ludzie śpiewali i ja nie do końca wiedziałem w ogóle, co to jest za świat, nie mogłem się jakoś tak wbić, nie interesowało mnie to. A w momencie, w którym przeczytaliśmy od początku do końca już z podziałem na rolę tekst, to no, wydaje mi się, że jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach. Znaczy się, jest to jakaś taka bardzo pokrętna i śmieszna wizja tego, co się dzieje teraz. Tak samo jak kabaret, czy kariera Artura Uy na przykład, to przełamujące się zło, jak Breaking Bad na przykład. Więc jakby tych odnośników jest bardzo dużo i wiadomo, że w każdych czasach możemy sobie tego złego podstawić i wtedy wszystko staje się jasne.
Masz takie poczucie, że historia zatacza koło? To znaczy, że te teksty stare są dzisiaj znowu aktualne?
Niestety tak, nic się nie zmienia.
Okay. Mi się wydaje przede wszystkim, że wiesz, zło się nie przedawnia, nie? I ono trwa i jest aktualne, przez co ten tekst jakby nie traci swojej daty, on nie ma daty ważności, bo zło się nie kończy, zawsze będzie. I mimo, że powiedzmy język, czy jakaś taka forma tego tekstu jest w jakimś sensie archaiczna, to mimo wszystko porusza takie tematy, które zawsze będą aktualne i pewnie się, wiesz, nie wyczerpie.
A powiedzmy może słuchaczom, którzy nie znają, bo sam Staszek powiedział, że nie znał wcześniej tej historii, więc może tak bardzo pokrótce opowiedzcie, o czym to jest w ogóle historia.
To jest historia londyńskich gangsterów, w sensie Mackie Meicher, czyli Mackie Meicher jest gangsterem w Londynie, który ma swoją świtę. Jest tutaj po mojej lewej Stasiu, który gra Tygrysa Browna, który jest przedstawicielem policji, gdzie mariaż zła i policji jest tutaj w tym tekście, a przede wszystkim w naszej adaptacji bardzo widoczny. Jest pan Piczum, który jest trochę uosobieniem kościoła, trochę jakiś taki mówię też bardziej o naszej właśnie tym, jak my to ubieramy, że jest trochę przedstawicielem kościoła, trochę przedstawicielem jakby
o ironia też
banków, firm, korporacji i tak dalej. Jest Lucy, córka Browna, jest Polly, córka Piczuma, jest pani Piczum, która też w naszym ujęciu kiedyś prezentowała inny zawód, a mianowicie była prostytutką, tak jak Jenny. I jest jeszcze cały właśnie szereg tych postaci dookoła, tych gangsterów, tych prostytutek, tych policjantów skorumpowanych. To jest po prostu historia, która pokazuje, jak można przez zło docierać do władzy i jakich nawet pozytywnych rzeczy, mówię tu na przykład o miłości, można używać, by właśnie manipulować ludźmi, docierać do sedna zła i właśnie przez to zdobywać władzę w danej społeczności. Nawet królowa się pojawia gdzieś w operze za trzy grosze.
Tak. Okay.
Ułaskawiam jakiego mojego.
Aha. A powiedzcie mi, wiem, że jesteście na etapie prób, ale pierwsza próba jest zawsze takim, przynajmniej tak jest u mnie, że pierwsza próba jest jakimś stworzeniem świata w ogóle, co nie? Takim, że powołujemy jakiś świat i sobie pewne rzeczy nazywamy. Jestem bardzo ciekaw, co wam powiedział na tej pierwszej próbie reżyser, czy było coś takiego, co, jak on to czyta w ogóle, po co powiedział, że za ten tekst się bierze i dlaczego Niemiec bierze się za niemiecki tekst do zrobienia w Polsce?
Jeszcze chciałam dodać do poprzedniego pytania, że właśnie opera za trzy grosze jest satyrą na burżuazję i na system kapitalistyczny i w ogóle forma, w jakiej się poruszamy, opera, daje jeszcze takie możliwości, żeby się poruszać w pewnego rodzaju wykręcaniu pewnych cech charakteru, właśnie przez śpiew, czy przez charakterystyczności. I mam wrażenie, że nasz reżyser Erzan Montag bardzo to wychwycił i jest też czuły na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą chociażby. I nie jest temu obojętny i chciałby dotknąć trochę sedna tego, co się dzieje obecnie za naszą wschodnią granicą i odnosi głównego bohatera, ponieważ Meki Majher, główny bohater, jest takim właśnie rzezimieszkiem, któremu też mamy sympatyzować i mamy za nim podążać i mamy mu współczuć, ale też się przyglądać, dziwić i patrzeć, jak mechanizmy w człowieku działają, jak to zło się rodzi i co nim kieruje i w jaki sposób traktuje ludzi. I tak jak wiemy, no są pewne osoby, które w taki sposób też się kojarzą obecnie, które mają cały świat w ich mniemaniu stóp i rozporządzają rozkazami i ludźmi. I tutaj myślę, że to nie będzie zdrada jakiejś tajemnicy, że właśnie w taki sposób kombinuje nasz reżyser, czyli nie będzie tutaj raczej cukierkowo. Myślę, że to będzie przyjemna forma, tak podejrzewam, bo tak jak mówiliśmy, jesteśmy w próbach i jeszcze to wszystko się tworzy. Natomiast raczej brutalizm i raczej będziemy w tym szczerzy, w co on podkrywał w tym tekście. I w tych postaciach.
Ja miałem takie pierwsze wrażenie, że, bo widziałem parę też spektakli jego innych i ja mam wrażenie, że on bardzo po Bożemu podchodzi jednak do teatru i to jest naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o formę, o grę, bardzo takie klasyczne. Tylko mam wrażenie, że dla niego formą jest kontekst robienia danego spektaklu, tekstu w danym czasie. I tutaj po prostu to chyba najlepiej wytłumaczyć w taki sposób. Bo nie wiem, czy my się grą i w ogóle z tym światem będziemy jakkolwiek różnić o innych adaptacji. Wydaje mi się, że to będzie bardzo klasyczna taka forma tego niemieckiego ekspresjonizmu, ale kontekst robi nam zupełnie coś innego. Kontekst tworzy formę.
Myślę, że o tyle nie zdradzamy, że nawet ten plakat bardzo dużo mówi. Tak, to znaczy ten plakat gdzieś wprost odwołujący się do niemieckiego ekspresjonizmu, a z drugiej strony pojawia się ta litera Z na ręku, tak. Która już odnosi nas do konkretnego tematu, więc myślę, że nie zdradzamy tutaj dużo.
Tak.
Nie.
Tak, Thomas Peter Georgen, czyli nasz dramaturg, też powiedział, że to nie jest Maki Messer, tak jak się po niemiecku mówi, tylko to jest Maki Messer, czyli przez Z. I tutaj nawiązanie do pewnego łysiejącego pana z Moskwy jest bardzo mocne w połączeniu tej postaci z nim. No i też to, co Paulinka bardzo trafnie zauważyła, że no gdzieś tam będziemy dosyć brutalnie i wprost pokazywać jakieś takie kontekstowe połączenia między tymi wydarzeniami a naszym spektaklem. Z drugiej strony będzie też wypełniony piękną muzyką, co ma właśnie gdzieś tam dawać ten kontrast i jeszcze bardziej uwypuklać to wszystko co najgorsze w tym spektaklu.
No właśnie, to mnie trochę zaskakuje, to znaczy te trzy rzeczy, które wydają się niepołączalne, to znaczy ta piękna muzyka, o której mówicie, i też jestem ciekaw, jak nad nią pracujecie, jak wygląda praca nad tą warstwą spektaklu. Z drugiej strony ten okrutny niemiecki ekspresjonizm, a z trzeciej strony ten łysiejący pan z Moskwy, o którym mówił Przemek. Powiedz trochę, jak czujecie, wiem, że to jest jakiś etap pracy, jak to się będzie łączyć, i bardzo mi zależy, żebyście opowiedzieli o pracy nad muzyką w tym przedstawieniu.
Z przyjemnością. Ja chciałabym powiedzieć, że tutaj karkołomną pracę wykonuje Justyna Skoczek, nasza kierowniczka muzyczna, która bardzo się angażuje i zrobiła aranże muzyczne na każdy numer. Mamy zespół muzyczny właściwie składający się z, zaraz Państwu powiem, 11 muzyków, czyli można powiedzieć, że to już jest orkiestra.
Którzy robią ze 30, tak już Justyna powiedziała.
Tak, robią ze 30 i mieliśmy w tę sobotę pierwszą próbę muzyczną z naszymi muzykami i no ja miałam ciary, naprawdę to brzmi świetnie i muzycy są bardzo dobrze przygotowani, aranże są spektakularne. My jesteśmy też podekscytowani, ponieważ tak jak mówimy, te wszystkie klocki dopiero się składają i jesteśmy bardzo ciekawi i podekscytowani na to, co będzie, bo też oprócz tego, że warstwa muzyczna jest, no bardzo się staramy, żeby to wszystko było dopracowane i jak to powiedzieliśmy, po Bożemu, żeby wszystko się zgadzało, ponieważ prawa autorskie też nas trzymają pod tym kątem, że nie możemy zmieniać tonacji na przykład, z jednym wyjątkiem, ale też za zgodą i to wszystko musi się tam dobrze zgadzać, więc tutaj też wykonujemy bardzo dużą pracę pod kierownictwem Justyny. A jeśli chodzi o te wszystkie klocki i ekspresjonizm niemiecki, to trzeba też powiedzieć o scenografii, którą ujrzeliśmy i o samych kostiumach naszych, bo w takim medium, jak się poruszamy w radiu, to może po prostu opiszę, jak to wygląda. Scenografia cała jest czarno-biała, nasze kostiumy również. Mamy również body painting, czyli wszyscy będziemy się wtapiać w tło i jednocześnie wybijać się z tego tła w jakiś sposób. Zobaczymy, jak to będzie przez reżysera pociągnięte, ale scenografia naprawdę robi wrażenie. Jest to jakby wszystko narysowane. Właśnie tak kojarzę niemiecki ekspresjonizm i myślę, że to jest dobry odnośnik w kontekście scenografii.
Tak, cała scenografia jest w sumie obrazem i my też jesteśmy częścią obrazu. Obraz też jest wielowarstwowy, bo będą jakby 4 poziomy głębokości sceny, które będą oddzielone kurtynami i też w zależności od momentu spektaklu będziemy przechodzić czy to głębiej, czy to gdzieś tam bliżej widza i te czwartą ścianę sobie będziemy tłuc. Dosłownie. No, ale to też właśnie wydaje mi się, że w jakimś stopniu usprawiedliwi ten brutalizm, bo wydaje się to wtedy bardzo odrealnione, jeśli jest to częścią obrazu i w ogóle Ersan bardzo obrazowo pracuje w takim sensie, że on mało praktycznej pracy wprowadza, ale dużo widzi i dużo wie na ten temat. On wie, kiedy co się poruszy, on wie, kiedy coś ma się wydarzyć i dokładnie tego oczekuje, jeśli już pracuje konkretnie nad jakimś formatem i częścią spektaklu.
Powiedzcie mi teraz, zapowiedzieliśmy to przed chwilą, więc zróbmy tak. Powiedzcie coś o samym reżyserze. Jest to jego pierwszy spektakl w Polsce. On do tej pory, ta opera się jakoś przewija i temat opery w jego twórczości wraca. Staszek powiedział, że widział już jakieś spektakle Montaga wcześniej. A powiedzcie wszyscy, czy widzieliście jakieś jego spektakle zanim zaczęliście z nim pracę?
Ja może zacznę od tego, że ostatnio się spotkałam z pewną bardzo znaną aktorką, niemiecką gwiazdą na planie pewnego projektu. Chyba mogę powiedzieć, jak się nazywała taka aktorka, Anka Angelke. I się zapytałam, czy właśnie zna Ersana, bo będę z nim pracować. I ona mówi: Erzen Montag? Ja, natürlich, er ist wunderbar. Wieso? Ja mówię, no, że będę z nim pracować, a ona: oh mein Gott, oh, I'm so happy for you, I'm so happy for you. Także chociażby taki komentarz świadczy o tym, że jest wielką gwiazdą w Niemczech i myślę, że nie tylko na arenie międzynarodowej teatru jest bardzo szanowaną osobą i z wielkim dorobkiem i sukcesami.
Mm-hmm. No tak, myślę, że określenie gwiazda to jest dobre określenie akurat, jeśli chodzi o Ersana, bo już no sam mi to powiedział, myślę, że też nie będzie to jakąś wielką tajemnicą, ale powiedział mi, że nie jesteś gwiazdą, jeśli nie zachowujesz się jak gwiazda. Mm-hmm. No i Ersan, mm-hmm. Ersan jest totalną gwiazdą, mm-hmm. zarówno w swoim mniemaniu, jak i w mniemaniu krytyki europejskiej, nie tylko europejskiej, bo wiem, że ma do nas przyjechać na premierę New York Times, także za oceanem też o Ersanie coś już wiedzą. A czy widziałem spektakl? Tak, widziałem jego Salomę, bo wtedy akurat jak się dowiedzieliśmy, że będzie z nami pracował, to też robiliśmy Salomę z Kubą Kowalskim, więc ciekawie było obejrzeć sobie jego adaptację tego tekstu i no, bardzo mi się podobał ten spektakl. Też coś o tym mówiłeś
Do Tyranis. Ja to widziałem dwa razy w ogóle. To jest niesamowity spektakl. Bardzo fajny.
Ale opowiedzcie coś o tym, jakby co tam zobaczyliście? Co to jest za teatr w ogóle? Czego się spodziewaliście po reżyserze, jak widzieliście jego spektakle, a jeszcze nie zaczęliście z nim pracy?
Znaczy przede wszystkim na pewno czuć operę w jego teatrze. Widać, że on jest totalnie zafiksowany na tym punkcie i podoba mu się ten świat. I to jest w ogóle niesamowite, bo gdzieś ta opera, mam wrażenie, nie wiem dokładnie, nie chcę też mówić i stawiać kropki, ale no, czy opera jest w dobrej kondycji teraz w Polsce? Chyba nie za bardzo. Mm-hmm. Ale Erzan.
Nasza jest w świetnej kondycji.
Nie, no ale jest to bardzo formalny teatr, bardzo ciekawy. Widać, że on kiedyś też u nas na próbie powiedział piękną rzecz, bardzo mi się to podobało, że on nie jest reżyserem, tylko on jest
inscenizatorem.
Że aktorów uważa za artystów, którzy sami przychodzą i sami wnoszą coś do spektaklu, więc nie oczekujmy od niego, że on tutaj nas wyreżyseruje i powie, co ma robić. I to bardzo widać w jego spektaklach. Widać jakąś niesamowitą wolność w aktorach, mimo tego, że to jest faktycznie jego wizja i naprawdę mamy do czynienia z konkretnym ustawianiem. Że tu będziesz stał, tu będziesz siedział, ale jak my to wypełnimy i jak to będzie finalnie wyglądać, zależy tylko i wyłącznie od nas.
Tak, no bo to są takie spektakle, które są właśnie, tak jak Stasiu powiedział, bardzo formalne, one są bardzo obrazowe. Scenografia zazwyczaj jest monumentalna, naprawdę monumentalna, w sensie, jeśli chodzi o spektakle w Polsce, to chyba nigdzie takie nie widziałem, bo to są zawsze potężne konstrukcje, budowle i rzeczywiście widać, że raz, że opera jest dużą u niego inspiracją, a dwa, że na pewno malarstwo, bo też każdy ze spektakli, które widziałem, a widziałem chyba trzy, miał swój konkretnie określony styl, który można by było odnieść do danego stylu w malarstwie.
I jednocześnie widać, że wszystkie te sztuki są Erzana. Jest jakiś wspólny mianownik. Jak widziałam fotosy z ostatniej jego premiery, które jeszcze nie zdążyłam obejrzeć, to jego świat tam też wygląda trochę, nie wiem, jak z Simsów, jak z gry komputerowej. I do tego wymyślono konstrukcję elektrycznych samochodów, które się poruszają po scenie. Także to chociażby obrazuje jego wyobraźnię, jaką ma na temat sztuki, na temat...
A to była chyba Fedra w Kolonii.
Tak, Fedra.
Ale też otwartość na to, co się teraz dzieje, bo te gry komputerowe to nie pierwszy raz. Też był spektakl, to chyba Raj Utracony. Przepiękna scenografia, chyba najładniejsza, jaką w życiu widziałem, bo to naprawdę wygląda, jak się wpisze w Google ten spektakl, to wygląda jak obraz, a to są aktorzy, którzy, to jest zdjęcie. I tam faktycznie też był wykorzystywany, bo wtedy nam mówił ten asystent jego, że oni tam robili ruchy z GTA, CJ-a słynne. Cool. I to była choreografia tak naprawdę.
To jest bardzo operowe, co mówicie. To znaczy, ja sam w życiu wyrysowałem tylko jedną małą operę, ale pamiętam, że jednym z najbardziej zaskakujących rzeczy dla mnie było to, że na pierwszej próbie wiedziałem co do minuty, ile będzie trwał spektakl. Znaczy, że masz tak jakoś ramy ujęte i że musisz się zmieścić w jakiejś bardzo konkretnej konstrukcji. I ile tam swojego ugrasz, to twoje, ale tak naprawdę najważniejsze i tak jest muzyka i ona zawsze... zawsze będzie tym pierwszym narzędziem. A powiedzcie mi, czy myślicie, bo jakby pojawia się tutaj to sformułowanie niemieckiego teatru i tak dalej, czy macie takie poczucie, że ten niemiecki teatr tak bardzo różni się od polskiego teatru i czy czujecie to na próbach? Na przykład Paulina wspomniała o tej scenografii, która już się pojawiła tak wcześnie, czy jej plan. Ja z polskiego doświadczenia mam takie, że ona się pojawia dopiero w którymś momencie pomysł na tą scenografię. Czy czujecie jakby te różnice pracy niemieckiego reżysera? Znaczy to, co czujecie, że nie jest tylko montażowe, ale jest w ogóle niemieckie z tym, jak pracujecie z polskimi reżyserami?
No, podstawową różnicą będzie to, że jak wejdziemy dzisiaj na scenę, to już będziemy w scenografii właśnie, a to jest zwyczaj rzecz, która się pojawia w ostatnim tygodniu w Polsce i też kostiumy gdzieś tam dopiero dojeżdżają na ostatnie próby generalne. I dopiero wtedy z tym pracujemy, a tutaj no, to i tak jest dla niego bardzo późno, że dopiero no, 2 tygodnie przed premierą dostajemy całą tą otoczkę. I to jest taka jedna podstawowa różnica. Na pewno też jeśli chodzi o system pracy godzinowy, bo nasz system jest 10:14, 18:22. Jego system, który jest nierealny w naszych realiach, wygląda tak, że my pracujemy cały dzień, on przychodzi na 2 godziny jak taki supervisor i to sprawdza. No niestety tak to u nas nie działa i trochę się przełożyć nie dało i nie chciało.
Ten system polski, myślę, że dla wielu słuchaczy będzie zaskoczeniem, że się pracuje 8 godzin i z tą 4-godzinną przerwą w środku. Przynajmniej jak ja to opowiadam o tym na warsztatach, to wszyscy robią zdziwione miny, jak my możemy tak pracować.
Tak,
z przerwą, w trakcie której nic nie da się zrobić.
Tak.
No to wszyscy się zastanawiają, jak się tak da pracować, a potem wszyscy i tak pracują.
Nie mamy życia prywatnego, jakby co.
Oj, nie za wiele.
Żartuję.
No. I co jeszcze? Ale no jeszcze... i przede wszystkim, no wydaje mi się, że takie hasło niemieckie Ordnung must sein, to jest jednak prawda. I rzeczywiście, jak pracujemy, to pracujemy. I tutaj nie ma momentu na jakieś takie rozkojarzenie, tylko jest konkret.
No i perfekcja przede wszystkim, ale to w ogóle ten niemiecki teatr chyba. Jest jakaś taka niesamowita perfekcja w nich, w nim na pewno. To niesamowity, znaczy on jest przygotowany po prostu. I my tak może czasem nawet narzekaliśmy na próbach, że kurczę, jakby... Nie, no ale no, było coś takiego, że... czy my się wyrobimy, no bo to jest olbrzymia sztuka, czy damy radę, ale po prostu bije z niego jakaś pewność, że on to wszystko ma w głowie, że on żył tym spektaklem długo przed próbami, wie jak to ma wyglądać i że jest całkowicie spokojny. On po prostu potrzebuje sceny, kostiumów, to jest niesamowite.
Obrazu.
Że on nie jest w stanie udawać, że my w swoich ćwiczebnych strojach z wyimaginowanymi rekwizytami będziemy coś udawać. On nie może na to patrzeć. Niedobrze mu się robi.
I też, znaczy to chyba właściwie może być jakiś wspólny mianownik, ale widać, że Erzan ma swoją ekipę, z którą współpracuje i z którą widać, że się porozumiewają bez słów. I tak samo jak nasz dramaturg, jego współpracownik Thomas Peter też ma, mam wrażenie, że mają to wszystko tak rozpracowane w najmniejszym szczególe i nie mam co do tego wątpliwości, że tak jest. Natomiast to te klocki jeszcze przed nami, nie wszystkie jeszcze odkryli, ale to, że mają wymyśloną koncepcję, to jest raczej pewne, bo tak też niemiecki teatr wygląda, że żeby przystąpić do prób, to musisz mieć przygotowany konspekt, spektakl i obmyśloną konwencję.
Mnie to bardzo rozbawiło a propos jego systemu pracy właśnie. Jak kiedyś zwolnił całą obsadę do domu, zostałem tylko ja i Dorota Segda i robiliśmy nasz duet. Erzan chciał, żebyśmy go zaśpiewali, bo chciał zacząć robić do niego choreografię. No i zaśpiewaliśmy raz, on sobie posłuchał, popatrzył, powiedział okej, dzięki, zaśpiewajcie jeszcze raz. No i śpiewamy jeszcze raz. Ersan po prostu chodził sobie ze scenariuszem dookoła nas, coś sobie śpiewał, podskakiwał, tańczył, mruczał pod nosem, zapisywał, po czym powiedział okej, dziękuję, jesteście wolni, idźcie do domu, jutro widzimy się o 11, potrzebuję na to półtorej godziny. No i przychodzimy następnego dnia, jest godzina 11, półtorej godziny, zrobiona choreografia, dziękuję, idziemy do domu. Mhm. Jakby on, rzeczywiście on to wszystko ma w głowie i on sobie przeszedł w 5 minut, przetańczył, wymyślił, przyszedł następnego dnia, zrobił całość.
Bo o tym nie powiedzieliśmy, ale to też jest charakterystyczne, że autorem choreografii jest sam reżyser, że autorem scenografii jest sam reżyser, tak. Że to jest takie bardzo autorskie dzieło.
Kostiumy też tak. Robi zazwyczaj. Znaczy teraz jest Jozo Marks odpowiedzialny za to? Dobrze powiedziałem, nie?
Tak.
No. Ale kostiumy też robi zawsze sam.
Tak. Artysta.
Człowiek orkiestra.
Człowiek orkiestra.
Mówimy sobie o pracy z Erzanem Montagiem, gwiazdą niemieckiego teatru i z dosyć niestandardowymi metodami pracy. Powiedzcie mi, bo myślę, że ten temat jakoś warto zahaczyć i warto w ogóle o tym pogadać. Czy wy jesteście w jakiś sposób w szkole teatralnej przygotowywani do tego, że każdy reżyser pracuje inaczej i że możecie się spotkać z metodami, które są zupełnie niestandardowe i jakby niecodzienne dla was i zaskakujące? Czy jakby szkoła daje wam jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby innym niż polski system pracy, albo nawet polski, ale inny, się spotkać? Czy szkoła was uczy tylko takiego klasycznego grania, najpierw próby stolikowe, potem próby sytuacyjne, generalne i premiera?
To jest bardzo różnie, ale przede wszystkim w szkole teatralnej przez długi czas pracujemy z aktorami, nie z reżyserami, tylko naszymi pedagogami są aktorzy. I gdzieś tam na późnym etapie dopiero tak naprawdę trafiamy na reżyserów. A z drugiej strony dobrą rzeczą moim zdaniem jest to, że co pół roku, czyli co semestr, ci pedagodzy nam się zmieniają, czyli nie ma czegoś takiego, że mamy zajęcia z kimś przez 2 lata, 3 lata, tylko co pół roku są inni pedagodzy, jest inne myślenie, świeża jakaś wizja i to jest na pewno moim zdaniem rozwijające w jakimś stopniu, ale rzeczywiście większość na początku naszych pedagogów to są aktorzy.
Mhm. Znaczy ja myślę, że takiej, no bo to trzeba nauczyć jakiejś otwartości na metodę, a nie konkretnego sposobu działania i takiego otwartości, takiej otwartości właśnie na nowe formy na pewno nauczył mnie Wydział Reżyserii. Po prostu no, spotykamy młodych, nieokrzesanych jeszcze ludzi, którzy chcą tworzyć ten teatr w przyszłości i tam się dużo dzieje, więc Wydział Reżyserii, wydaje mi się, współpraca aktorskiego z Wydziałem Reżyserii na pewno przygotowuje na to, że za każdym razem jest coś innego, za każdym razem wchodzimy w jakąś nową przygodę i wydaje mi się, że to dużo, dużo dało. Mhm.
Tak, i to też jest fajna taka przestrzeń eksperymentalna, no bo tak naprawdę to nie jest do końca nasz egzamin, w sensie my nie jesteśmy za niego bezpośrednio oceniani jak na wydziale aktorskim, więc grając właśnie w egzaminu u kolegów z reżyserii, jest to taka praca twórcza, która jest pracą na takim poziomie, powiedzmy, równym, że jesteśmy po prostu kolegami, którzy spotykają się, żeby zrobić tutaj egzamin, zrobić kawałek teatru, ja ci pomogę, zagram u ciebie, ty może mi coś pokażesz nowego.
No właśnie, czy jest jakaś taka współpraca, która jest formalna między tymi wydziałami w tym momencie, bo jakby sam studiowałem już wiele lat temu, w związku z tym pewnie to uległo zmianie, czy jest tak, że po prostu reżyserzy wybierają sobie spośród was ludzi, z którymi chcą współpracować i robią egzaminy, czy jest też jakiś taki pomost pomiędzy tymi dwoma wydziałami już taki oficjalny?
To jest ta druga opcja. Aha. Ta druga opcja, to się nie zmieniło akurat i rzeczywiście jest tak, że reżyserzy oglądają, zapraszają. Czasami też decydują o tym oczywiście względy jakieś takie po prostu czystej sympatii. Się lubimy i zastanawiamy się, jak to jest razem popracować i po prostu to się dzieje.
Tak, i chciałam też powiedzieć, że to jest też fajne doświadczenie, bo i reżyserzy mogą sobie wypracować swój język teatralny, bo to też chyba są studia, bo to jest taka przestrzeń, w której można poszukiwać swojego języka teatralnego, swojej metody metody pracy z aktorem, tak samo aktor może sobie w ten sposób poćwiczyć, jak wygląda praca z reżyserem, nawet młodym. Myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie i to jest super, że nasza szkoła akurat ma te dwa wydziały, bo nie we wszystkich chyba taka jest możliwość.
A powiedzcie mi, czy macie takie poczucie, że te niestandardowe metody pracy stają się standardowe? To znaczy, że kiedyś mam takie poczucie, że jednak te próby wyglądały dosyć podobnie, to znaczy, że był jakiś taki określony scenariusz tego, jak próby będą wyglądały, a teraz jakby nie mamy co ukrywać, pracuję w tej samej instytucji i jak przyglądam się temu, co się dzieje, mam wrażenie, że coraz częściej ten niestandard jest standardem. Znaczy, jakie jest wasze poczucie aktorskie na ten temat?
Znaczy, wiesz, zależy, czy standard, czy ten niestandardowy standard to jest standard przygotowany, czy nieprzygotowany. I tak jak Stasiu powiedział, Ersen, który do nas przyjechał, on jest przygotowany, on wie, co chce robić, a często zdarza się tak, że to przygotowanie jest na niskim poziomie, powiedzmy. I jeśli to ma być standardem, no to nie byłby fajny standard i ja bym się na to nie chciał godzić. Ale są też tacy reżyserzy, którzy mają niestandardowe metody i te niestandardowe metody chociażby, wiesz, nie wiem, czy wiesz, jak pracuje Marcin Wierzchowski, że on ma tę swoją metodę improwizacji, dochodzenia, storytellingu, bla, bla, bla.
Wiem, byłem jego dramaturgiem.
To wspaniale, to zazdroszczę ci w ogóle. I te jego metody dochodzenia do spektaklu, one są niestandardowe w porównaniu do innych reżyserów, no ale są wyjątkowe i raczej wychodzą z tego rzeczy naprawdę fajne, bo ja jako aktor marzę, żeby zagrać u Marcina Wierzchowskiego na przykład. Więc jeśli tak mają wyglądać niestandardowe metody, to super, no ale...
Tak, ja myślę, że też zależy od człowieka, bo każdy ma jakąś swoją metodę. Ja na przykład osobiście czuję się bezpiecznie jako aktorka, jeśli mam wrażenie, poczucie, że reżyser wie, co robi i do czego to dąży. A my tutaj we trójkę też się spotkaliśmy w pracy z Karolem Klugowskim, w której to pracy wszyscy się chyba zakochaliśmy, bo to też była niestandardowa praca, natomiast niezwykła, bo Karol myślał bardzo muzycznie, to jest też osoba po szkole muzycznej, wykształcona na wielu dziedzinach i on bardzo intuicyjnie podchodził do aktora, bardzo instrumentalnie w takim pojęciu, że fascynuje się teatrem Szefera, więc to wszystko było też niestandardowe, inne niż zazwyczaj, ale dla aktora bardzo ciekawe, bardzo rozwijające i w takim wypadku mogłabym się zgodzić na taki niestandardowy standard.
A ty, Staszek, masz jakieś doświadczenie takiej pracy niestandardowej, które było dla ciebie ciekawe i fascynujące i które chciałbyś powtórzyć?
No, dla mnie każda praca jest niestandardowa. Pytanie teraz, czy mi się podobała, czy nie. Znaczy, no ja się zgodzę z tym, co Przemek mówił. No, jeżeli jest taka sytuacja jak teraz, że faktycznie może przez jakiś czas nie mieliśmy do końca co robić na próbie, ale wiemy, do czego to prowadzi i na tym polega ta niestandardowa praca, to jestem za, bo ja widzę, znaczy jest po prostu jakieś zaufanie do reżysera i chęć pójścia w ten świat i spróbowania tego. I ja się szczerze mówiąc nie mogę doczekać już tych prób teraz na scenie, bo mam wrażenie, że wszyscy ożyjemy, reżyser ożyje, w końcu będzie miał to, nad czym potrafi pracować i jak potrafi pracować. I strasznie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, a no są też takie standardy, ktoś przychodzi po prostu z pomysłem zrobienia danego tekstu, ale co i jak, to już, to już trochę od nas zależy. I po prostu, no, takiego standardu nie chcę. No.
Okej. Zapowiedziałeś trochę te dwa najbliższe tygodnie, bo tyle chyba zostało do premiery na scenie. Powiedzcie mi trochę o tym, jakby co się wydarzy i jak czujecie, co przed wami.
Użyłbym brzydkiego słowa, ja ale też powiem, że wysiłek.
Okej.
Okay. Rock and roll będzie.
Duża, ciężka praca przed nami. Ja na pewno czuję stres, ale bardziej ekscytację, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa tego, jak pracuje Erzan i nie mogę się doczekać tego etapu prób. mam nadzieję, że to się przekuje w taką radość.
Mm-hmm. Będzie fajnie.
Będzie fajnie i naprawdę też wydaje mi się, że to jest niezwykłe, że w Starym Teatrze powstaje opera, bo to będzie operowe, będzie bardzo muzyczne, atrakcyjne pod tym względem i no, bardzo liczymy na to, że to po prostu wypali wszystko dobrze.
Trzymajcie kciuki za nasze gardła.
Bo tak, z jednej strony czekają was, jak rozumiem, też próby muzyczne, z drugiej na scenie, czy będziecie już to łączyć od razu, czy macie jeszcze oddzielnie te próby?
Myślę, że będziemy to łączyć, bo akurat jeśli chodzi o próby muzyczne i przygotowanie z Justyną, to ono się zaczęło już na wcześniejszym etapie, jeszcze zanim rozpoczęliśmy tak naprawdę próby. Oczywiście nie wszyscy, ale ja na pewno śmigałem do Justyny trochę wcześniej.
Ja też.
Właśnie. Na korki.
Tak. Żeby poznać te utwory tak naprawdę. Mm-hmm. Bo to, że kiedyś mi się zdarzyło na przykład śpiewać finał drugiego aktu, no to nie znaczy, że ja ten utwór znam. Bo jednak Justyna bardzo, bardzo mocno nas pilnowała, jeśli chodzi o wypełnienie jakby każdej nuty zgodnie z tym, co zapisał sobie Weil. I dopiero tak naprawdę teraz z Ersanem zaczynamy to wykręcać i zbrzydać te utwory i jakoś się tak brudzić. I no, więc tak.
Justyna kazała mi powiedzieć, że Weil to jest Mozart 20-wieczny kabaretowy. Może nawet jest po prostu wcieleniem Mozarta. Czy to mówi samo za siebie? Muzyka jest bardzo trudna i potężna. Dlatego dobre przygotowanie myślę, że jest kluczem do tego.
Słuchajcie, to ja trzymam kciuki już bardzo, nie mogę się doczekać tej premiery. Widzimy się na tej premierze kiedy?
3 lutego na głównej scenie.
I 4 lutego. Są dwie premiery, ponieważ są dwie obsady ze względu na ten wysiłek aktorski.
Więc widzimy się wtedy w Starym Teatrze. Ja już dziękuję. Paulina Kondrak, Stanisław Linowski, Przemysław Przestrzelski byli moimi gośćmi.
Dzięki. Dziękujemy, zapraszamy.
Dziękujemy bardzo.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.